każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, witam w programie Sobota po 9, w programie publicystycznym, w którym jak zwykle omawiamy, opiniujemy i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach ostatniego tygodnia. Dziś jak zwykle na naszej antenie pojawi się 6 gości, których podzieliliśmy na trzy pary. 6 przedstawicieli formacji, partii politycznych. W pierwszej parze witam panią Bożenę Ronowicz, przedstawicielkę radną Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Witam również pana Marcina Pabierowskiego, reprezentującego Platformę Obywatelską. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Proszę państwa, zacznijmy może naszą rozmowę od sprawy luzowania obostrzeń. Od 12 lutego rząd zezwoli na otwarcie hoteli, kin, teatrów w określonym reżimie sanitarnym oczywiście, tak zapowiedział wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Decyzje mają obowiązywać warunkowo przez 2 tygodnie. Wydaje się, że część przedsiębiorców będzie mogła odetchnąć i wrócić na w miarę normalne tory funkcjonowania. Pani Bożena Ronowicz.
Myślę, że tak. Jest to postulat przede wszystkim właśnie środowisk przedsiębiorców jako efekt spotkania także z prezydentem Andrzejem Dudą. Natomiast, tak jak pan redaktor zaznaczył, przede wszystkim muszą być w dalszym ciągu zachowane te reżimy sanitarne, które w tej chwili w kontaktach międzyludzkich obowiązują, czyli przede wszystkim dystans, maseczki, częste mycie, dezynfekowanie rąk musi być zachowane. No, nie zostały wprowadzone obluzowanie tych obostrzeń w tych miejscach, gdzie jednak kontakt bezpośredni, szczególnie bez maseczki, bo trudno uprawiać sport na siłowni w zamkniętej przestrzeni w maseczce. I tutaj na pewno no, ci przedsiębiorcy prowadzący taką działalność fitnessową będą w dalszym ciągu protestowali ze względu na to, że ich lokale są, ich działalność jest w dalszym ciągu zawieszona, zatrzymana. Ale okażmy jeszcze trochę cierpliwości, aby zwalczyć ostatecznie tego wirusa i mam nadzieję, że w pierwszym półroczu, pod koniec pierwszego półrocza wrócimy już do jako takiej normalności. Nie zupełnej, bo to się nie da tak nadrobić półtora roku pandemii i wstrzymania jakiejkolwiek działalności, ale myślę, że po półtora roku, po tym półroczu już ta działalność ruszy.
Dajmy sobie jeszcze chwilkę cierpliwości, i mówi pani Bożena Ronowicz. Pan Marcin Pabierowski, pan jest przedsiębiorcą między innymi. No właśnie, wychodzimy chyba na prostą, to chyba dobry prognostyk przed tymi kolejnymi miesiącami. Jak pan uważa?
To znaczy tak naprawdę nie wiemy, bo te obluzowania muszą wejść, wchodzą teoretycznie od 12 lutego. Do 12 lutego jeszcze jest sporo czasu, ale tu też słowo cierpliwość jest chyba słowem nie na miejscu. Myśmy też jako Platforma podkreślali, że cała walka z pandemią, pomoc gospodarcza rządu wyglądała fatalnie. Po pierwsze, ograniczenie działalności gospodarczej powinno się opierać o artykuł 22 Konstytucji, czyli stanach wyjątkowych oraz wprowadzeniem ustaw, których nie było, stanie wyjątkowym, odszkodowaniach. Po pierwsze, rząd zamykał gospodarkę, a zwalniał i pomagał tylko wybranym PKD. Ten biedny przedsiębiorca w tym chaosie, stresie musiał szukać, czy jego PKD wchodzi w grę, czy nie wchodzi. Raz sklepy miały, a franczyzny nie miały. To więc tutaj naprawdę nie ma żadnych jakichś wielkich sukcesów po stronie rządu, ani jakiegoś światełka w tunelu.
Cała przepraszam, w pierwszej tarczy wszyscy chyba skorzystali, panie radny.
I to jest fatalne. Rząd zamykał gospodarkę, a zwalniał tylko poszczególne i pomaga poszczególnym firmom w tej pandemii poprzez PKD.
Ale wolał pan, żeby całą gospodarkę zamknąć, panie radny?
nie po prostu dla mnie niestosowanie rozwiązań systemowych, na przykład jeśli chodzi o ZUS, o pomoc przedsiębiorcom w kwestii płacenia ZUS-u od góry w przypadku pandemii, prowadząc ustawę o stanach wyjątkowych, po prostu to była taka tylko troszeczkę fikcja, to pomaganie tym przedsiębiorcom, i to ludzie mówią, że te biznesy po prostu nie przetrwały, jednostkowe pomoce nie uratowały tych firm, rząd po prostu nie był na to przygotowany i tą całą politykę rządu należy ocenić fatalnie. Zobaczymy, czy te obostrzenia będą bluzowane, bo na razie to, co powiedział minister, mówimy warunkowo. Nie wiem, czy ten warunek zostanie utrzymany 12 lutego, dlatego na razie tak naprawdę nie ma się czym zachwycać. Ja to oceniam po prostu bardzo krytycznie, całą pomoc gospodarczą, brak wprowadzania ustaw o stanie wyjątkowym, niedziałanie zgodnie z artykułem 22 Konstytucji.
Panie radny, no na pewno nie można się zachwycać, że nastała pandemia, bo to jest
Ale pomagać trzeba skutecznie, systemowo, pani radna, tak, a nie robić markowane ruchy.
Tak samo, szanowni państwo, no, pierwsza tarcza była skierowana, panie radny, no, do wszystkich przedsiębiorców, prawda? Pamiętamy, że wszyscy mogli skorzystać tak, i z ulg, i otrzymywali zapomogi.
Były limity przychodu, to więc małe nawet firmki nie łapały się na limity przychodu, bo były już to uwarunkowania z góry wprowadzone i o tym też należy mówić. Troszeczkę ta pomoc była skierowana, ale większość ich nie dostała. Byli karani za to, że mieli przychód w lutym po prostu, bo na przykład był dobry początek roku, styczeń, luta, później ciach, koniec tej pomocy nie było. To więc naprawdę nie zachwycajmy się, należy wejść w szczegóły tej pomocy. Mówili to przedsiębiorcy, mówili to nasi parlamentarzyści i my jako radni też to podkreślaliśmy niejednokrotnie, że ta pomoc...
Na tle Europy chyba... Na tle Europy chyba jednak nie wypadamy aż tak źle, na szczęście, bo wiemy, że sytuacja w całej Europie jest bardzo, bardzo niedobra. W jakiś sposób udaje się chyba jednak to przetrwać. Zobaczymy, jak pójdzie to odmrażanie gospodarki. Jest ten zaczątek po kilku miesiącach. Proszę państwa, chciałem poruszyć z państwem jeszcze jeden temat, a mianowicie sprawę projektu uchwały, bo państwo są państwo są radnymi, prawda, Rady Miasta Zielona Góra, a do ratusza trafił projekt uchwały podpisany przez mieszkańców, uchwały o zakazie eksponowania drastycznych zdjęć, plakatów w Zielonej Górze na terenie miasta. Są opinie na ten temat, które mówią, że taka uchwała nie będzie możliwa do przegłosowania, że zostanie na pewno uchylona, jeżeli w ogóle państwo radni podejmą taki temat. No, pytanie rodzi się, co dla kogo oznacza, że coś jest drastyczne. Pan Marcin Papierowski, pana opinia na ten temat.
No ja też jestem przeciwnikiem pokazywania tego typu obrazów w przestrzeni publicznej i też się z tym nie zgadzam. Faktycznie to jest tutaj, bym powiedział, bardzo, 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 bardzo mocny przekaz, za mocny, za aborcją i aborcją należy dyskutować zupełnie inaczej, nie w ten sposób. Jednak oceniając to, co teraz część radnych próbuje wprowadzić, no są przesłanki, że wywoda uchyli jednak tą uchwałę. Taki był przypadek w Krakowie. W tym przypadku wynika, że Rada Miasta przekracza swoje kompetencje, gdyż wprowadzając tego typu uchwałę możemy się opierać tylko na przepisach porządkowych, czyli w przypadku zagrożenia chaosu. Te przesłanki to nie są sprawdzone. Tutaj radni powinni skorzystać z możliwości, jakie daje prawo, czyli zgłoszenia tego na policję oraz wytoczenia postępowania przez organa państwa, aby tego typu banery zniknęły z przestrzeni publicznej. Tak naprawdę nie wystarczy mieć dobrego pomysłu. Też trzeba go jednak jeszcze umocować prawnie, to radni się powinni do tego przygotować. Dlatego my jako Koalicja Obywatelska już tutaj rozważamy i podpowiadamy, aby jednak stworzyć oświadczenie Rady Miasta potępiające tego typu drastyczne obrazy, które nie może być po prostu wtedy uchylone przez wojewodę, a jest to jasny i precyzyjny przekaz radnych miasta o tym, że nie zgadzamy się na tego typu eksponowanie tych obrazów o aborcji. To więc myślę, że tutaj...
Panie radny, chciałem pana dopytać, bo tu chodzi i nie chodzi konkretnie w tej uchwale o aborcję, ale chodzi o zakaz eksponowania drastycznych zdjęć, więc zapytam pana, czy na przykład, jeżeli będzie kampania społeczna prowadzona, gdzie będą pokazywane zdjęcia na przykład wypadków samochodowych spowodowanych w stanie nietrzeźwości, jeżeli będą tam pokazywane również skutki tych wypadków, nawet ofiary momentami, czy również zakazać na przykład takiej kampanii społecznej, gdzie będą drastyczne fotografie?
Znaczy ja mówię subiektywnie, że mnie te obrazy rażą, ale tak podkreślam, musimy się opierać na prawie. Jeżeli coś jest faktycznie szkodliwe i niezgodne z prawem, to zgłaszamy to na policję, później jest robione postępowanie i tego typu przekazy powinny być usuwane. I tak powinno być w tym przypadku. I myślę, że z tej drogi należy skorzystać, a jednak będziemy to jako koalicja zwolennikami oświadczenia, aby jednak takich obrazów nie było w przestrzeni publicznej, przyjęcia tego oświadczenia na sesji Rady Miasta i ten przekaz był czytelny do mieszkańców.
Bardzo dziękuję pani Bożena Ronowicz. Czy rzeczywiście forma oświadczenia takiego, może apelu, byłaby lepsza i byłaby tym jasnym stanowiskiem Rady Miasta? Bardzo proszę.
Zarówno podejmowanie uchwały w tej kwestii, to znaczy promowania jakichś treści drastycznych poprzez billboardy czy reklamy, jest bezprawne. Podobnie to oświadczenie ma taki charakter bezprawności. Jakkolwiek wszystko możemy sobie oświadczać i wystosowywać apele. Mówię dlatego, że ten apel będzie miał charakter też pewnej bezprawności, ponieważ będzie wchodził w rolę cenzury działań społecznych. Bardzo słusznie tutaj pan redaktor użył określenia kampania społeczna, bo te billboardy, które pojawiły się na terenie nie tylko chyba Zielonej Góry, tylko w ogóle miast Polski, mają charakter kampanii, są elementem kampanii społecznej, mają reklamę społeczną. I drastyczne, to, że są drastyczne treści, ja mogę się z nimi nie zgadzać z formą wyrazu tej kampanii, ale drastyczne treści nie podlegają usunięciu z mocy prawa jakiegokolwiek działającego na terenie Polski z przestrzeni publicznej.
Pani radna, chciałem dopytać tylko, ponieważ...
Właśnie chcę powiedzieć, że są ustawy, które określają, jakie treści nie mogą pojawiać się w przestrzeni publicznej. Jest to ustawa o radiofonii i telewizji, która zakazuje treści w reklamach o znamionach nienawiści, o znamionach dyskryminacji w każdym względzie. Jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, która zakazuje promowania alkoholi wysokoprocentowych i określa też, jak niskoprocentowe, na przykład piwa, powinny być reklamowane. Natomiast w tym zakresie akurat przeciwdziałania aborcji nie ma określenia, jak powinny być te treści wyrażane. Chcę powiedzieć, że kampanie społeczne też mają to do siebie, że żeby wyraziły pewne dobro i żeby dotarły do określonej grupy ludności, muszą przede wszystkim działać na emocjach i nieraz to wyzwala takie bardzo mocne emocje, także nieraz negatywne, ażeby efekt został osiągnięty. I być może akurat w tym wypadku o to chodziło tym osobom, temu stowarzyszeniu czy fundacji, która te reklamy zamieszcza. Ja nie dyskutuję w tej chwili nad zasadnością takiej formy przekazu antyaborcyjnego. Być może należałoby zacząć od edukacji, łagodniejsze formy zastosować. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że nie byłabym za tym, aby naprzeciw oddziałów położniczych, położniczo-ginekologicznych, wystawiać takie reklamy, gdzie się akurat rodzą dzieci, prawda?
I musimy postawić kropkę, pani radna, musimy postawić kropkę. Rzeczywiście będą państwo mieli w takim razie podczas obrad najbliższej Rady Miasta, a może kolejnej, nie lada orzech do zgryzienia. My musimy już niestety kończyć, nasz czas się wyczerpał. Naszymi gośćmi byli dzisiaj pani Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I pan Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
To jest program Sobota po 9, a w drugiej parze naszych gości witam pana Krzysztofa Kaliszuka, wiceprezydenta Zielonej Góry.
Witam serdecznie pana, witam serdecznie słuchaczy.
Witam również pana Radosława Brodzika, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, drodzy państwo, witam panów i tylko chciałem drobne sprostowanie. Lewica, żeby tak było dokładnie, oczywiście nie.
Sojusz. Staramy się podawać nazewnictwo, jeżeli chodzi o partie, nie kluby parlamentarne. Szanowni państwo, panowie, zacznijmy może od sondażu Polsteru, który okazał się kilka dni temu na łamach Super Ekspresu. W tym sondażu, no, sondaż dosyć ciekawy. Prawo i Sprawiedliwość notuje tam ponad 41%, Platforma Obywatelska ponad 23%, ruch pana Szymona Hołowni ponad 15%, Lewica blisko 10%, ponad progiem jeszcze Konfederacja. No, ten sondaż przy uwzględnieniu również ruchu Szymona Hołowni jest inny niż dotąd prezentowane sondaże, ponieważ we wszystkich poprzednich właściwie ruch Szymona Hołowni zrównał się, a nawet wyprzedzał już Platformę Obywatelską. Prawo i Sprawiedliwość również w innych sondażach miało nieco niższe notowania. Lewica zachowuje niemal status quo. Pan Radosław Brodzik, pana ocena.
Drodzy państwo, no, sondaże mają to do siebie, że są zmienne i oczywiście pokazują to rzeczywistość w oparciu o różne metody badawcze. Ja zaznajamiając się z tymi różnymi sondażami, zwróciłem uwagę, że tam są różne te sposoby prowadzenia tego. Jest tam oczywiście część przeprowadzona tak zwaną metodą komputerową, czy też wspomagania metodą komputerową. Część jest prowadzona w bezpośrednich rozmowach, tak zwanych telefonicznych, ankietowych i tak dalej. Dużo by nie mówić, oczywiście standardowo politycy mówią, że tam najważniejszy sondaż, jaki jest przeprowadzony, to jest oczywiście sondaż przy urnach w trakcie wyborów. Ja natomiast chciałem powiedzieć troszeczkę inaczej, troszkę bardziej przewrotnie. Sondaż pokazuje stan tego, jak wygląda w tej chwili podejście społeczeństwa do sytuacji politycznej na świecie i tych trendów, które dzieją się w Europie. Ten trend taki, który no, ze smutkiem przyjmuje prawicowy, no bo daleko nie mówić. Wczoraj okazało się, że na przykład in vitro zostało zdjęte z programu Narodowego Zdrowia, co mnie osobiście bardzo mocno zasmuciło. Jak również dalej są niewyjaśnione sytuacje czy sprawy z kwestią choćby słynnych już zakupu respiratorów. Natomiast społeczeństwo dalej jakby uważa i wierzy ślepo w tym trudnym czasie rządzącym, bo jest po prostu moim zdaniem podatne na pewno określone wpływy medialne, czy też prowadzenie tego typu sposobu działań, które pokazują, że wszystko jest kolorowe, a no tak nie jest do końca. No ale to jest oczywiście przywilej tych rządzących, którzy w tej chwili próbują za różnymi, czy różnym sposobem, różny sposób medialny przekazać tą informację na zewnątrz. I część osób po prostu fizycznie w to wierzy, to smutne, bo okazuje się, że wiele faktów przyjmujemy jako oczywiste, nie analizując jej z drugiej strony. Co do wyniku Lewicy, ja się bardzo cieszę, bo to jest ta stała konstant, która stopniowo moim zdaniem będzie się zwiększać. Dobrze, że są osoby, które zauważają w kraju wartości te lewicowe, te wolnoświatopoglądowe. Myślę, że to jest tak daleki okres do wyborów, bo w zasadzie mamy jeszcze 3 lata i tu słusznie pan zauważył, że jest nowa siła polityczna, ona nie jest jeszcze mierzalna, bo mierzalnością siły politycznej też jest pewna skuteczność w gminach, w powiatach, w mieście, choćby na przykład w Zielonej Górze, jakie listy wystawią, kogo wystawią. To wszystko jest dosyć odległe, bo w polityce 3 lata, drodzy państwo, to jest naprawdę, jak to ktoś kiedyś powiedział, bardzo, bardzo wielki szmat czasu.
I postawmy kropkę. Rzeczywiście, jak powiedział pan Radosław Brodzik, to jest bardzo długi szmat czasu. Pytanie do pana Krzysztofa Kaliszuka. Co tak naprawdę odzwierciedlają te sondaże i ten najnowszy sondaż? Bo 41% dla partii rządzącej w momencie, kiedy mamy przecież no, pandemię, walka z tą pandemią, różne sytuacje się zdarzają, to może zastanawiać. Pan Krzysztof Kaliszuk.
No tak, oczywiście. Ponad 40% dla Prawa i Sprawiedliwości potwierdza tylko słabość opozycji. Mamy z jednej strony bezideową platformę obrośniętą w regionach na stołkach. Mamy za to ruch Hołowni, który tych struktur nie posiada. Mamy skłóconą wewnętrznie lewicę ze swoimi jednak poglądami, dla których te 10% to już jest sufit i więcej nie jest w stanie uzyskać. No i mamy też pod progiem Polskie Stronnictwo Ludowe, które próbuje się sprowadzać do roli przystawki Platformy Obywatelskiej. Tu na pewno potrzebna jest reakcja władz krajowych PSL-u, żeby te sondaże poprawić. No tak czy inaczej, to jest głównie zasługa opozycji.
Zasługa opozycji, mówi pan Krzysztof Kaliszuk. Panowie, zmieńmy zatem temat. Chciałem powrócić jeszcze do odmrażania gospodarki. O tym temacie rozmawiałem również z pierwszą parą naszych gości. Od 12 lutego rząd uwolni część firm, będą mogły te firmy działać no, w miarę normalnie. Hotele, kina, teatry, oczywiście w określonym reżimie sanitarnym, tak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Zbliżamy się do tego wychodzenia, dzięki również szczepionkom i szczepieniom, które no w tej chwili no coraz bardziej powszechne zaczynają być. To jest tylko kwestia szczepionek, żeby one dotarły do większości społeczeństwa. Pan Krzysztof Kaliszuk, jak pan ocenia ten ruch z odmrożeniem gospodarki od 12 lutego?
To dobrze, że kolejne obostrzenia są łagodzone, jakkolwiek no, robimy to pierwsi w tej części Europy i trzeba być ostrożnym. Ale najważniejsze jest teraz, czy pozyskamy dodatkowe środki na odbudowę gospodarki w województwie. I tu mam ważne obawy, bo ile tu będący ze mną w parze pan dyrektor Radosław Brodzik i jego szef, członek zarządu województwa Tadeusz Jędrzejczak, ściśle współpracują z miastem w określaniu przeznaczenia środków Interreg na inwestycje przygraniczne w obecnej i przyszłej perspektywie, czego efektem jest m.in. 10 milionów złotych na park i pałac w Zatoniu i mamy wypracowane wspólnie plany na kolejne środki w tym obszarze, to przy najważniejszym dla województwa krajowym programie odbudowy, gdzie województwo powinno otrzymać 3-4 miliardy złotych, ale marszałkowie z Platformy Obywatelskiej nie zaprosili do tworzenia listy projektów wojewódzkich ani miast Zielonej Góry i Gorzowa, ani Uniwersytetu Zielonogórskiego, ani wojewody, ani parlamentarzystów z koalicji rządzącej krajem. Miały być innowacje głównie promowane w tym programie odbudowy, a uniwersytet pominięty. Projekty będą wybierane w maju w Warszawie, a wojewoda i posłowie Prawa i Sprawiedliwości zlekceważeni. No, widać, że potrzebne są gruntowne zmiany w zarządzaniu województwem, bo inaczej czeka nas katastrofa gospodarcza i nie przykryje jej codziennie głoszona nachalnie przez panią marszałek propaganda sukcesu. Naprawdę trzeba się zastanowić, co robić.
Postawmy kropkę, pan Radosław Brozik, bardzo proszę pana opinię na temat odmrażania gospodarki, bo słychać też takie głosy, że bardzo dobrze, iż staramy się odmrozić jakąś część, bo to jest ważna sprawa, ale też sam premier zapowiedział, że będzie to zrobione warunkowo na 2 tygodnie. Pana opinia.
Tak, drodzy państwo, szanowni panowie, to prawda, odmrożenie gospodarki ma nastąpić do takie próbne do 26 lutego. Mają to być te pierwsze przyczółki związane ze sportem na świeżym powietrzu, jak na przykład lodowiska, jak narciarstwo zjazdowe, jak również otwarcie, jak państwo wiecie, basenów i też tej branży hotelarskiej chyba, która jest najbardziej w tej chwili, wydaje mi się, zdziesiątkowana i poszkodowana w trakcie tego COVID-u. To dobry sygnał i to powiem wprost. Pewno to zabrzmi dziwnie w moich ustach, jako tak jak to już pan Kaliszuk opozycji, ale to dobrze, że wychodzimy i to dobry ruch rządu i to pochwalam. Bardzo dobrze by było, żeby ta sytuacja była naprawdę bardzo ściśle monitorowana. To zresztą było też przedmiotem wypowiedzi pana premiera i jakby analiza codziennej liczby zachorowań jest bardzo ważna, żebyśmy tutaj nie przekroczyli tak zwanego tego punktu krytycznego, gdzie po prostu liczba łóżek i dostępność do zarówno systemowej usługi lekarskiej, jak i tej doraźnej związanej z COVID-em, żeby nie zostało zachwiane. Ja mam tylko tak kilka poważnych wątpliwości. Po pierwsze, nie bardzo zrozumiałem, dlaczego są otwarte baseny, a nie akwaparki. Czym to się różni, nie wiem, bo korzystam z jednego i z drugiego, choćby w Zielonej Górze.
A sądzi pan, że tu nie chodzi o to samo? Że to nie chodzi właśnie o te baseny, akwaparki? Że to nie jest w jednym?
Nie, to ja nie bardzo rozumiem, co to miałoby zmienić, bo jakby wymiana osób, są szatnie, jest określony system wpuszczania tych osób. Nie bardzo zrozumiałem, o co chodzi z tymi akwaparkami, czym one się różnią w ogóle w stosunku do basenów. Tak samo nie ukrywam, że jako narciarz, który aktywnie gdzieś tam korzysta z tego sportu, nie bardzo też, powiem szczerze, rozumiałem upartość rządu przez ten czas, kiedy nie odblokowywano możliwości dla narciarzy zjazdowych, a na przykład były narty tak zwane biegowe, ogólnie dostępne. Zresztą wystarczało zalogować się na stronę internetową Jakuszyc, nie wiem, na Dolnym Śląsku i zobaczyć sobie, jaki tam jest ruch wzmożony. Czym to się różniło od stoku narciarsko-zjazdowego, tego nie wiem, bo w zasadzie dla mnie były wszystkie te same operacje takie same i była restauracja, i były wypożyczalnie sprzętu, i kolejki, i ruch na stoku, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie bardzo to zrozumiałem. Ale tak jak mówię, to jest dobre pokłosie. Należałoby na pewno w tarczy przyjrzeć się z obostrzeniom. Należałoby zintensyfikować w tej tarczy szybkość jakby wspierania tych przedsiębiorców. I to by było dobre, dlatego że szybkość udzielania dotacji to jest rzecz, która nieraz już była przedmiotem dyskusji. No i stoimy na stanowisku, że należałoby ją jak najszybciej po prostu przeprowadzać dosyć skutecznie, upraszczając maksymalnie te procedury administracyjne, bo to jest dosyć ważne dla tych przedsiębiorców, żeby oni szybko otrzymywali gotówkę. I ostatnia rzecz, tu chciałbym zaapelować, być może słuchają mnie przedstawiciele również Prawa i Sprawiedliwości, o tym, żeby jednak też zacząć kontrolować sytuację, kiedy osoby zmuszone do no, trudnych życiowych decyzji, to straszne jest, jak czasami trzeba sprzedać majątek życia, zmuszane są przez spekulantów do pozbywania się majątku. Już pojawiają się różne ogłoszenia na internecie, że kupię nieruchomość za niewielkie środki finansowe. No jest grupa zawsze taka, która na kryzysie próbuje zarobić. To straszne i przykre, ale wydaje mi się, że rząd powinien przyglądnąć się temu działaniu i starać się tych przedsiębiorców, którzy też niestety spadli w te pułapki kredytowe, no bo przecież mają kredyty do spłacenia, żadnego praktycznie przychodu, żeby jednak starać się jakoś chronić, bo to są tragedie życiowe, ale też to nie jest dobre, jeśli ludzie próbują wzbogacić się na czyimś krzywdzie po prostu.
I postawmy kropkę. W tym momencie, panowie, musimy już kończyć. Naszymi gośćmi w drugiej parze byli pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Pan Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panom za uwagę i do usłyszenia, drodzy panie.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
To jest program Sobota po 9, a w trzeciej parze naszych gości witam pana Arkadiusza Dąbrowskiego, Polskie Stronnictwo Lutowe.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz witam pana Marcina Międlara, reprezentującego Konfederację.
Witam panie redaktorze, witam państwa oraz mojego dzisiejszego współrozmówcę.
Witam panów. Panowie, zacznijmy może od sprawy, której dzisiaj nie poruszaliśmy na naszej antenie, a mianowicie coraz mniej osób pojawia się na strajkach kobiet. Natomiast w Zielonej Górze doszło do otwartej kłótni w mediach społecznościowych pań o organizację strajku. Jedna z pań współorganizatorek zarzuciła drugiej, że organizatorka strajku kobiet korzysta z pomocy radnych miejskich spod znaku Zielonej Razem, a oni z kolei w Radzie Miasta współpracują z Prawem i Sprawiedliwością i dlatego strajk kobiet nie powinien z nimi z kolei współpracować podczas tych strajków. No takie to trochę no, pokręcone można powiedzieć, jednak ta kłótnia, ta awantura w mediach społecznościowych była bardzo szeroka, wiele osób się na ten temat wypowiadało, padały mocne słowa. Proszę o komentarz pana Arkadiusza Dąbrowskiego.
Szanowni państwo, ten konflikt w Zielonej Górze pokazuje, dlaczego właśnie coraz mniej osób na strajki kobiet przychodzi. Ponieważ zatarła się jakby ta idea strajków kobiet, kiedy na samym początku kobiety wyszły na ulicę i miały na ustach te hasła, że same decydujemy o naszym ciele, to było zrozumiałe. Natomiast pod strajk kobiet po pierwsze podłączyły się różne środowiska skrajnie lewicowe, które zaczęły głosić radykalne hasła, co odepchnęło bardzo dużo ludzi, którzy w tych strajkach uczestniczyły, a drugie, że część osób zaczęło szukać poklasku. I tutaj w tym konflikcie tych dwóch pań warte wymienienia jest tylko jedno nazwisko, pani Zosi Szoldy, która jest utożsamiana właśnie z ruchami tutaj kobiecymi i jak najbardziej zrozumiałe jest, że ten marsz organizuje. Natomiast nazwiska drugiej pani nie wymienię, bo nie warto, bo druga pani zawsze po prostu szuka taniego poklasku, wywołując konflikty na bardzo wiele tematów i łącznie z inwestycjami miejskimi, wojewódzkimi, a teraz strajku kobiet. Także to też jest dla wyborców przestroga. Ja przypomnę, że ta druga pani startując w wyborach chyba do Rady Gminy zdobyła 5 głosów. To jest odzwierciedleniem nastrojów, które wywołuje. Także jeżeli chodzi o strajki kobiet, bardzo ubolewam nad tym, że zatarła się ta idea, ale niestety panie same na to pozwoliły.
No, surowa ocena jednej z uczestniczek, surowej oceny dokonał pan Arkadiusz Dąbrowski. Poproszę w takim razie opinię teraz pana Marcina Amiendlara, ponieważ widać chyba wyraźnie, że ten strajk kobiet to nie jest jakiś jednorodny twór, tam jest wiele frakcji, no i stąd dochodzić może później do takich sytuacji, jaką widzieliśmy w internecie. Pan Marcin Amiendlar.
No cóż, tego typu wewnętrzne rozgrywki pomiędzy poszczególnymi frakcjami w tej inicjatywie na pewno się jej nie przysłużą. Widać zresztą, jak pan sam zauważył, różnicę między protestami obecnymi a tymi z października, zwłaszcza tutaj pod względem frekwencyjnym. Strajki w październiku w mojej ocenie miały też o tyle łatwiej, że się tak wyrażę, że wiązały się jednocześnie z silnym niezadowoleniem społecznym. To był wtedy okres w październiku, kiedy te opuszczenia były wprowadzane dość masowo. Dodatkowo rząd podjął wtedy kilka niepopularnych decyzji, czy to w stosunku do rolników, czy w stosunku do innych grup społecznych i to niezadowolenie społeczne narastało. Dlatego wtedy ten strajk kobiet, gdy się rozpoczął, trafił na podatny grunt i zaangażowało się w niego moim zdaniem wiele osób, które może nawet nie tyle utożsamiały się z samym strajkiem kobiet, ale również osób, które chciały zamanifestować swoje niezadowolenie z rządu Prawa i Sprawiedliwości. No na pewno była to sytuacja dużo łatwiejsza dla organizatorów tych protestów. Co jeszcze warto zauważyć, o czym wspomniał już mój rozmówca, grupy skrajne lewicowe, które zaczęły się podłączać pod ten strajk, wulgarność, akty wandalizmu w dużej mierze zniechęciły dużą część protestujących do udziału w tej inicjatywie. Stąd też ma ona teraz taki charakter, mam wrażenie, już mocno wygasający.
I postawmy może kropkę, bo chciałem porozmawiać z panami również na inny temat, temat odmrażania gospodarki. Od 12 lutego część branż będzie mogła wrócić do w miarę normalnego funkcjonowania. Zwracam się teraz do pana Marcina Amiendlara. No, państwo jako wolnościowcy, głoszący przynajmniej takie hasła, to chyba ta decyzja to takie polanie miodu na państwa serca. Czyż nie mam racji?
No oczywiście cieszymy się z tego, że część branż została odmrożona, bodajże branża hotelarska i niektóre z branż z dziedziny rozrywki i kultury. No aczkolwiek rząd tutaj, że tak powiem, musiał ustąpić, poluzować przynajmniej część z tych szkodliwych i bezprawnych opuszczeń, bo groziła im już po prostu kompromitacja. Na fali ogólnopolskiego niezadowolenia przedsiębiorcy sami zaczęli się w pewnym momencie otwierać. I rząd PiS musiał tutaj zrobić jakiś krok, no bo te firmy otworzyłyby się tak czy inaczej bez ich zgody. Tak jak wspomniałem, cieszy nas oczywiście częściowe poluzowanie przynajmniej tych opuszczeń. Niestety no nadal trzeba pamiętać, że pozostają także branże takie jak gastronomia, kluby fitness i wiele innych, które dalej muszą walczyć o przetrwanie. No i my jako Konfederacja na pewno będziemy wspierać, walczyć w interesie tych przedsiębiorców. No i liczymy na to, że Prawo i Sprawiedliwość w pewnym momencie też przyjdzie po opamiętanie, no bo w tej chwili przedłużanie tych opuszczeń może doprowadzić...
To dopytam tylko, panie Marcinie, dopytam tylko jednym zdaniem prosił odpowiedź, bo musimy przychodzić do pana Arkadiusza zaraz. Co państwo będą w takim razie głosili, jeżeli okaże się, że po tych paru tygodniach będzie znowu wzrost zakażeń po otwarciu tych branż?
No, panie redaktorze, przede wszystkim proszę zauważyć, jaką mieliśmy sytuację w okresie letnim i zimowym. Gdy było poluzowanie, mieliśmy mniej tych zakażeń. Mimo, że później weszły nowe restrykcje, tych zakażeń przybywało. W moim przekonaniu takie losowe zamykanie poszczególnych branż nie ma większego wpływu na liczbę zakażeń i na dynamikę rozprzestrzeniania się tego wirusa.
Postawmy kropkę. Dziękuję bardzo. Pan Arkadiusz Dąbrowski, odmrażamy gospodarkę. Czy to dobry ruch i czy nie, na przykład ryzykowny?
Panie redaktorze, szanowni państwo, bardzo trudno jest odpowiedzieć, co jest dobrym ruchem, a co jest złym ruchem w walce z pandemią. Bo przypomnę, że obecny rząd jest pierwszym rządem, który z takim problemem się zmaga i bardzo trudno jest porównać do czegokolwiek, czy robimy coś dobrze, czy źle, bo nie ma żadnej gwarancji, że gdyby inni politycy rządzili, robiliby to lepiej. To jest bardzo trudne teraz ocenianie, dlatego Polskie Stronnictwo Ludowe nie chce oceniać tych działań. Ja myślę, że osobiście jako Arkadiusz Dąbrowski, że to dobry krok, ponieważ uważam, że gospodarka jest w takim stanie teraz, że po prostu musimy pozwolić na to, aby ten pieniądz zaczął się produkować. Natomiast chciałbym przypomnieć jedną rzecz. Polskie Stronnictwo Ludowe nie chce być totalną opozycją. My nie będziemy krytykować, my będziemy wspierać. I szanowni państwo, chciałem powiedzieć, mam dobrą wiadomość dla mieszkańców województwa lubuskiego, bo otrzymaliśmy co prawda najmniej środków na regionalny program operacyjny w Polsce, ale Polskie Stronnictwo Ludowe podjęło współpracę z Klubem Bezpartyjnych Samorządowców i Samorządowe Lubuskie, aby rozmawiać z Prawem i Sprawiedliwością o możliwości przesunięcia większych środków dla województwa, bo rząd zatrzymał sobie pewną rezerwę i my w sprawie tej rezerwy będziemy prowadzić rozmowy, bo nie możemy tłumaczyć lubuskim przedsiębiorcom, że Prawo i Sprawiedliwość jest B, że my będziemy w totalnej opozycji. Nie, bez tego środowiska politycznego nie da się rozmawiać o dodatkowych pieniądzach dla województwa lubuskiego, a lubuskie jest najważniejsze. Województwo lubuskie jest najważniejsze, najważniejsi są przedsiębiorcy i my chcemy wspomóc tych przedsiębiorców, rozmawiając z PiS-em o dodatkowych pieniądzach na regionalny program operacyjny, bo na dzień dzisiejszy mamy tych środków unijnych najmniej w Polsce, a chcemy wspierać ich aktywnie, tworząc nowe miejsca pracy, rozwijając te podmioty gospodarcze i właśnie w tym kierunku będziemy podążać.
Dopytam w takim razie, te rozmowy toczą się w tym konkretnym tylko kierunku gospodarczym?
W tym konkretnym kierunku gospodarczym, ale także w sprawie rozwoju województwa lubuskiego.
Zobaczymy zatem, jakie będą skutki tych rozmów. Panowie, mamy jeszcze chwilę czasu, dosłownie po minutce chciałem państwa spytać, minutkę będą panowie mieli na odpowiedź, ponieważ ukazał się sondaż firmy Polster dla Superekspresu. W tym sondażu Prawo i Sprawiedliwość 41%, Platforma 23%, ugrupowanie pana Hołowni 15%, to są te trzy największe ugrupowania w tej chwili. Pan Arkadiusz Dąbrowski, bo akurat w tym notowaniu państwa formacja jest poniżej progu, tak wyborczego, tak odpowiedzieli tak odpowiedziały osoby, które w tym sondażu brały udział. Pan Arkadiusz Dąbrowski, jedno zdanie komentarza.
Szanowni państwo, Polskie Stronnictwo Ludowe, lubuskie Polskie Stronnictwo Ludowe nie ma wpływu na politykę centralną. Te sondaże zmieniają się, raz są lepsze, raz są gorsze. Natomiast powiem państwu, że my mamy także sondaże, jeżeli chodzi o województwo lubuskie i Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie lubuskim ma bardzo dobre notowania, także ja się tymi krajowymi sondażami nie przejmuję.
Rzeczywiście ta skala niedoszacowania formacji jest widoczna podczas wyborów. Ponad progiem jest w tym sondażu Polsteru Konfederacja. Pan Marcin Międlar, pana komentarz do tego sondażu.
Cóż, ten sondaż bez wątpienia był korzystny dla partii rządzącej. Bodajże z tego co pamiętam 40% chyba, tak?
41, ponad 41, tak.
Dokładnie. Aczkolwiek no, nie przywiązywałbym do tego zbyt dużej wagi. W ostatnim czasie widziałem też kilka innych sondaży, w których Prawo i Sprawiedliwość traciło większość w Sejmie. Równie szeroki zresztą był zakres poparcia, jeśli chodzi o inne ugrupowania. W przypadku Konfederacji te różnice wynosiły nawet 6%. Dlatego no, w mojej opinii do sondaży, zwłaszcza tak długo przed wyborami, należy podchodzić z dużym dystansem.
A wynik pana Szymona Hołowni nie zastanawia? Pytanie do pana Marcina Miller.
Szczerze, że nie zwróciłem uwagi, jaki to był wynik?
15%.
No bo też chyba w tym zakresie poparcie dla pana Szymona cały czas się utrzymuje, tak, między 10-15%.
Tak, dodajmy, że to nie jest jeszcze partia polityczna i nie bierze udziału jakby bezpośrednio w tych politycznych rozgrywkach. Zatem dopytam jeszcze pana Arkadiusza Dąbrowskiego. 15% pan Szymon Hołownia w tym sondażu, a w innych zrównuje się, a nawet wyprzedza Platformę Obywatelską. Ciekawie to chyba wygląda.
No ciekawie to wygląda, no to jest powiew świeżości. Mieliśmy, przerabialiśmy to już w poprzednich latach, mieliśmy ruch Palikota, mieliśmy ruch Kukiz 15, tak samo skończy Szymon Hołownia, będzie to jednorazowy strzał, wprowadzi kilku posłów do Sejmu, którzy zapewne będą w opozycji, nie, oczywiście nie wprowadzą w życie postulatów, które głoszą i zakończy się ich przygoda po 4 latach swojej kadencji w Sejmie.
Panowie, dziękuję bardzo za te opinie. Musimy już kończyć. Naszymi gośćmi byli dzisiaj pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, dziękuję mojemu rozmówcy i życzę miłego weekendu.
Pan Marcin Międlar, Konfederacja, również bardzo dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu i mojemu współrozmówcy. Do widzenia.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.